kolejnej odsłonie audycji W zgodzie z naturą, miejscu, gdzie przyroda spotyka się z codziennością, a pradawna mądrość wraca do naszych domów i ogrodów, przeniesiemy się na malownicze tereny rezerwatu Pomorze, a dokładniej do wsi Posejnele, położonej nieopodal granicy z Litwą. To właśnie tutaj rośnie bogactwo ziół, które od wieków służą ludziom jako źródło zdrowia, urody i spokoju ducha. Wspólnie odkryjemy, jak samodzielnie przygotować naturalne leki i kosmetyki. Dowiemy się, które rośliny mogą pomóc na najczęstsze dolegliwości, jak bezpiecznie je stosować i czego unikać, by ziołolecznictwo rzeczywiście nam służyło. Naszym przewodnikiem po tym zielonym świecie będzie Anna Czeremcha, pasjonatka ziół, edukatorka i, jak sama o sobie mówi, badylolożka. Od lat namawia, by zaufać naturze i uczyć się jej języka, zamiast od razu sięgać po farmaceutyki. Spotykamy ją dziś w towarzystwie gospodyń z koła Marycha, z którymi dzieli się swoją wiedzą i zaraża miłością do ziołowej prostoty. Zostańcie z nami, będzie pachnąco, zdrowo i bardzo naturalnie.
W zgodzie z naturą.
Nie wystarczy pójść do apteki, żeby pójść na łąkę i sobie po prostu zebrać to, co tam jest. Mamy wtedy pewność, co zbieramy, w jakim miejscu to zostało zebrane i jak to przetworzymy sobie samodzielnie dla siebie. Poza tym jestem przekonana, że dopiero wtedy, kiedy same zaczynamy dbać o siebie i zbierać to, co jest nam potrzebne, to po prostu to dobrze działa. Tym osobą, która się zajmuje szerzeniem zielarstwa i ziołolecznictwa. Namawiam osoby do tego, żeby samodzielnie rozpoznawały, przetwarzały i przerabiały sobie zioła na proste leki, żeby nie musiały korzystać w najmniejszych i najdrobniejszych dolegliwościach z usług medycyny konwencjonalnej.
Zielarstwo, choć wielu kojarzy się z romantycznym spacerem po łące i filiżanką pachnącego naparu, to w rzeczywistości sztuka wymagająca czasu, wiedzy i pokory. To ciężka praca. Zbieranie ziół w odpowiednim momencie, suszenie ich w odpowiednich warunkach, uczenie się roślina po roślinie, sezon po sezonie. Tu nie ma drogi na skróty. To także sztuka cierpliwości, bo zanim liść stanie się lekiem, a kwiat kremem, trzeba przejść przez cały cykl natury. Obserwować, zbierać, przetwarzać i czekać. Ale właśnie w tej powolności, uważności i szacunku do rytmu przyrody tkwi największa wartość zielarstwa.
Te rośliny, które oglądamy, są ziołem i są zdrowe, tylko...
No tak, w Polsce występuje w ogóle około 700, ponad 700 gatunków roślin.
Tak jest łatwością, żeby wykorzystać, żeby natomiast... dużo czasu nie poświęcam dla niej. Mhm.
No, ale to tak właśnie niestety nie jest.
A nie, nie działa. I tymi roślinami też jest długo. Tak.
Powiem wam uczciwie, uważam, że... Zajmowanie się zielarstwem i ziołolecznictwem to jest zmora dla zielarek w okresie majowo-czerwcowym, bo to jest po prostu taka nauka odpuszczania i pokory. No po prostu nie da się. Miałam łzy w oczach, jak zobaczyłam, że dzika róża Rosa rugosa zaczyna kwitnąć za oknem, ponieważ ja jeszcze nie zrobiłam szyszek sosny. A już widzę też, że kwiaty czarnego bzu zaczynają kwitnąć, więc... Moja taka pierwsza porada od razu to, jak zobaczysz, że coś kwitnie, to od razu się rzucaj na to i przerabiaj to, bo nie ma tak, że jutro to zrobisz, bo jutro zakwitnie coś nowego. Albo sobie odpuść. Sezon to jest w ogóle cały rok dla każdej z zielarki, bo wiosną się zbiera dużo ziół i kwiatów i latem także. Jesienią zaczynamy zbierać korzenie, a przez zimę i wczesną wiosną zbieramy korę i pączki drzew, które są również surowcami zielarskimi. Także jakby dla kogoś, kto się zajmuje ziołami, nie ma przebacz cały rok. Natomiast faktycznie także zero wytchnienia, no to się zaczyna w maju i kończy się w czerwcu, bo już później jest troszeczkę spokojniej. A teraz jest urodzaj absolutnie wszystkiego. Od babki przez pędy świerku po właśnie przed chwilą widziałam kwitnącego farbownika. Wczoraj widziałam kwitnącą różę Rosa rugosa. Jest to niebywałe, że wszystko po prostu wybuchło w mig, nagle. Jestem przerażona, że znowu nie zdążę. czerwcu zbieramy też kwiaty dziurawca. Można z nich zrobić i nalewkę, i taki wyciąg olejowy, który będzie świetnie koił oparzenia słoneczne, oparzenia w ogóle różne, ukąszenia. Będzie działał na gojenie się ranek przy ospie wietrznej. Będziemy zbierać rdesty, rdest ptasi, rdest wężownik. Możemy zacząć się szykować na zbieranie letnie kłączy tataraku w jeziorach, żeby zrobić sobie później herbatkę na sen i na ukojenie, a także składnik wspaniałej odżywczej i pachnącej kąpieli. Przetaczniki, gwiazdnice, żywokost, żmijowiec, farbownik. To są takie bardzo roślinki pełne takich śluzów dobrych, alantoiny dla skóry, więc też możemy robić sobie z nich wyciągi wodne, dolewać do kąpieli. Kwiaty czarnego bzu, płatki róży właśnie tej dzikiej.
W naszych łazienkach i kosmetyczkach królują kolorowe butelki, obietnice młodości i egzotyczne składniki, ale czy naprawdę potrzebujemy tylu chemicznych dodatków, żeby zadbać o skórę i włosy? Okazuje się, że wystarczy spojrzeć pod nogi, na łąkę, do ogrodu, w ziołowy zakątek, bo właśnie tam rosną rośliny, które z powodzeniem mogą zastąpić codzienne kosmetyki, od toników i kremów po maseczki, płukanki i peelingi. Zioła odwdzięczają się nie tylko pięknym, naturalnym zapachem, ale też konkretnym działaniem łagodzącym, oczyszczającym, nawilżającym czy regenerującym. I co najważniejsze, są bezpieczne, jeśli tylko poznamy je dobrze.
Mieszanka do kąpieli. Preferencje tej mieszanki, że co ma upiększać, przeciwbólowo działać i... Dobra. Do kąpieli możemy w zależności od pory roku robić sobie po prostu bukiety. I teraz to będzie bukiet z gałązek brzozy, z gałązkami wierzby, z fiołkiem właśnie polnym lub trójbarwnym.
Wszystko jedno czy kwiaty 30 fiołek?
Całe ziele.
Może skrzyp?
No skrzyp nie, bo skrzyp nie będzie nam oddawał tej krzemionki do wody. Gotuje się. A to jak najbardziej. To jak najbardziej, to może być przytulia wtedy, bo wtedy będzie krócej gotowane. Wtedy wystarczy 10 minut pogotować i wlać do wanny. I damy tam kwiaty dzikiej róży, tej Rosa rugosa, która teraz na czerwono kwitnie, na różowo kwitnie.
Pomarszczona?
Tak, pomarszczona.
A owoce?
A owoce jak są, to jak najbardziej, tylko to później. A no to pewnie, no to stawy uwielbiają dziką różę. Skóra zresztą też. Dodamy do tego jeszcze sobie, w takim razie jeżeli to suszymy i wrzucamy później do wody, do gotowania, to jeszcze damy tam sosna albo świerk.
Gałązki?
Mhm. Będzie bardzo ładnie pachniało. Damy siano. O, wspaniały pomysł. Teraz siano widziałam, że już macie tutaj skoszone. Więc w ogóle jakby siano to może stanowić zupełnie odrębną kąpiel samo w sobie. Gotujemy sobie w garze siano i wlewamy później tą wodę. W późniejszym czasie do kąpieli będziemy też stosować wrotycz i nawłoć. Naprawdę duże bukiety nawłoci i wrotyczu i bylicy oczywiście. Kwiaty czeremchy późnej, które są cudownym tonikiem rozjaśniającym skórę. Polecam zrobić zwyczajnie napar z tych kwiatów. Kobiety 40+ go pokochają, no bo one wszystkie mają wtedy problem, że mają zmarszczkę, plamy i coś tam i nie są pogodzone z tym. No i czeremcha będzie nawilżać, rozjaśniać, koić tą leciwą już, prawda, 40-letnią skórę, która domaga się cały czas jakiegoś piękna i blasku.
Zioła, choć rosną tuż obok nas, nie zawsze są tak łatwo dostępne, jak mogłoby się wydawać, bo choć natura jest hojna, to wymaga od nas uważności, szacunku i wiedzy. Nie każde miejsce jest odpowiednie do zbioru, nie każda roślina nadaje się do suszenia czy przetwarzania i nie każda pora roku czy dnia będzie właściwa. Trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć i na co zwracać uwagę, bo zioła jak ludzie mają swoje kaprysy. Jedne najlepiej zbierać o świcie, inne w pełnym słońcu. Niektóre lubią czyste, dzikie zakątki z dala od dróg i pól uprawnych, inne czają się w ogrodach, zaroślach, na skrajach lasów. Dlatego zanim ruszymy z koszykiem i nożyczkami w dłoni, posłuchajmy, co mówi o tym Anna Czeremcha, bo sztuka zbierania ziół zaczyna się nie od nożyka, lecz od wiedzy i uważnego oka.
Zioła, jeżeli zbieramy do suszenia i je umyjemy i zamoczymy, to będzie im trudno wyschnąć. One szybciej zgniją, niż się ususzą, niż będą wartościowym ziołem. To są takie szczegóły i takie niuanse właśnie zielarstwa, jak zbierać, kiedy zbierać i jak suszyć. Zbieramy zawsze w słoneczny dzień, czy w pogodny dzień po prostu i nigdy nie zbieramy, jak jest rosa, nigdy nie zbieramy, kiedy jest roślina po deszczu lub kiedy jest wieczór. Wyjątkiem są podziemne części roślin, czyli korzenie, które zbieramy jesienią, wszystko jedno, jaka jest pogoda. Natomiast teraz majowe, czerwcowe rośliny, te wiosenne rośliny zbieramy wyłącznie w suchy, słoneczny dzień. Mogą nam podpowiadać dzikie zapylacze, kiedy jest najlepszy moment na zbiór. Wtedy, kiedy one mają swoją aktywność, to możemy zachęcić je do podzielenia się z nami daną rośliną i ją wówczas zbierać. Także zbieramy zawsze w miejscach, które są z dala od miast, z dala od dróg, z dala od pól uprawnych, na których są używane środki ochrony roślin. Więc tak naprawdę w Polsce nie mamy takich oczywistych zbyt wielu miejsc, gdzie można to zbierać. Natomiast coraz więcej jednak na wsiach jest miejsc, gdzie są dzikie łąki, gdzie ludzie dostają dotacje na koszenie traw i tam już można jak najbardziej zbierać. Właściwie kosi się 2 czy 3 razy w roku i dużo roślin, jeżeli jest koszenie pierwsze dopiero w czerwcu, to tak naprawdę tutaj macie bardzo fajny, czysty teren. W ogóle tutaj ta część Podlasia jest znakomita, jeśli chodzi o czystość terenu, powietrza, ziemi. Macie czyszczące lasy, więc nawet jeżeli są jakieś pola uprawne i ktoś tam uprawia kukurydzę czy rzepak, jakąś taką monokulturę wprowadza, to mimo wszystko w okolicach jest na tyle dużo roślin, które oczyszczają to, że możemy nie bezpośrednio z pola takiego nie zbieramy, ale już gdzieś tam kawałek oddalony od takiego pola już można zbierać z łąki. Zbieramy na łąkach, na południowych stokach. Staramy się omijać drogi często uczęszczane przez auta. Staramy się omijać pola, gdzie stosuje się środki ochrony roślin. Wybieramy się do lasu, na łąki leśne i na pastwiska, kiedy dzikie zapylacze mają swoją najwyższą aktywność, czyli między 10 a 14 w słoneczny dzień. Nigdy nie zbieramy po zmroku, w rosie, w deszczu. No chyba, że są to korzenie, ale to jest jesienią, to kiedy indziej. W okolicach Góry Zamkowej rosną piołuny, bylica piołun i bardzo zachęcam do samodzielnego zbioru piołunu i do wysuszenia go sobie na taką herbatkę na dolegliwości trawienne albo do zrobienia prostej nalewki. Wystarczy kilka gałązek piołunu zalać wódką i zostawić do wytrawienia na 2 tygodnie. Następnie przefiltrować i mieć swoje własne krople na polepszenie trawienia, kondycji brzuszka w ogóle. Każda z Was wyjdzie dzisiaj ze słoiczkiem żelków. Żelki robi się na 2 sposoby. Robi się z żelatyną lub z pektyną. Ja mam i jedne, i drugie. W zależności od tego, jakie będą preferencje, takie zrobimy. Jeżeli możemy zrobić z żelatyną, to zrobimy z żelatyną, bo one po prostu wychodzą też zawsze i są prostsze w wykonaniu. Puszczam, żebyście się poczęstowały. To są żelki z syropu, z lipy, z melisy i z dzikiej róży. Z dodatkiem wyciągu z sosny i takiej herbatki podnoszącej odporność.
Zioła działają bardzo wielofunkcyjnie i nie można powiedzieć, że jedna kocanka jest tylko na pęcherzyk żółciowy. No, ona będzie też na wiele różnych rzeczy. Nie można powiedzieć, że jedna babka jest tylko przeciwkaszlowa. Ona będzie osłaniać nie tylko błony śluzowe, gardła i nosa, ale też żołądka. W ogóle będzie przyspieszać gojenie ran, więc będzie bardzo dobra też dla skóry przez obecność śluzów. Berdest ptasi będzie działał i na układ chłonny, będzie czyścił nas ze złogów, a jednocześnie będzie bardzo wspomagał walkę z bólami kostnostawowymi.
Samo zbieranie ziół to dopiero początek ich podróży, bo żeby zachowały swoje właściwości smakowe, zapachowe, a przede wszystkim lecznicze, trzeba wiedzieć, jak je odpowiednio przechowywać i przetwarzać. Niektóre z nich najlepiej schną powoli w przewiewnym cieniu, inne lubią być zatopione w olejach, zamknięte w słoiczkach, zasuszone na herbaty, nalewki czy maści. I co ważne, nie każdy słoik i nie każda szuflada się do tego nadaje. Zbyt dużo światła, wilgoci czy ciepła i całe ziołowe bogactwo potrafi zniknąć w mgnieniu oka. Dlatego dziś podpowiadamy, jak przechowywać zioła, by służyły nam przez cały rok.
od zbioru do suszenia, żeby minął czas taki, że mam rośliny w koszyku, przychodzę do domu, rozkładam je, żeby wyszły wszystkie żyjątka. Następnie pozwalam troszeczkę podwiędnąć, żeby ta woda pierwsza odparowała i rozkładam do suszenia. Najlepsze są oczywiście stare drewniane szopy,
strychy,
ciepłe, przewiewne, ciemne miejsca. Ciepłe, przewiewne, suche, także strychy, jeżeli ktoś ma, to wspaniale. Jeżeli macie suszarki takie do owoców, do ziół, takie z półkami, to też bardzo dobrze. Jeżeli macie do grzybów, to taka, gdzie się ustawia temperaturę. Niektóre zioła warto rozwieszać w takich wiechciach, w takich bukietach, jak dziurawiec, wroty, czy lawenda, a niektóre wymagają delikatnego zerwania kwiatów, ułożenia ich na tkaninie albo na gazecie. Są czasami zioła, które możemy przechowywać w torbach, na przykład takie, które mają dużo olejków eterycznych.
Jeżeli sobie robimy zielarską apteczkę, no to polecam zarówno ususzyć, jak i zamknąć w jakąś ciecz, na przykład zalać spirytusem albo octem, albo zrobić sobie octomiód, czyli zalać octem jabłkowym pół na pół z miodem i zalewamy taką dobrze pociachaną, zmiażdżoną roślinę w proporcji 1:5, taką zalewą z octu domowego i z miodu i zostawiamy do wytrawienia na 3 tygodnie. Następnie przecedzamy i mamy płynny taki syrop, który możemy rozcieńczać w wodzie do picia przez całe lato. I polecam bardzo taki sobie zrobić, na przykład z nagietka, no on nie będzie w czerwcu, tylko później. Teraz można zrobić sobie taki z babki szerokolistnej, będzie to nam koić gardziołko i drogi oddechowe, ale też dobrze wpływać na kondycję organizmu w ogóle całościowo. Zioła to jest po prostu chemia zamknięta w roślinkę. Trzeba wiedzieć, jak to stosować i są różne szkoły i kursy, natomiast umówmy się, w ciągu roku mało kto jest w stanie nauczyć się czegoś, żeby móc później tę dziedzinę jakby uprawiać. To jest bardzo długa droga. Ja na niej jestem kilkanaście lat, a czuję, że w tym alfabecie naprawdę jestem gdzieś przy D albo może i C. Także chyba się tutaj już odwołuję do jakiejś odpowiedzialności ludzi samych za siebie i do tego, czy wiedzą, co robią, jak bardzo podążają za tym, jak bardzo chcą to zgłębiać. Jest to ogromna wiedza, której prawdopodobnie nie sposób pojąć przez całe życie.
Zielarstwo to jest, mówię wam, to nie są rurki z kremem, to jest po prostu...
Ale to jest napar.
Wywar.
Wywar. Napar i wywar.
Wyciągi wodne są taką najbardziej podstawową postacią leku i albo możemy zalać wrzątkiem rośliny i to mamy wtedy napar i to jest tak jak zwykłą sobie herbatkę robicie. Przykrywamy zazwyczaj napar na 10-15 minut, żeby zioła sobie naciągnęły i dopiero go pijemy, tak? Znamy. To robimy sobie tak zawsze. Ciągle wszystko, kupujemy herbatki ekspresowe i robimy napary, tak?
Napar.
Tak? Wszystkie zapisały sobie, co z naparem?
Zalewamy gorącą wodę 10-15 minut.
Tak.
Sorry, że powtarzam, ale...
Dobrze, tak.
Bardzo dobrze.
A teraz odwar. Proszę bardzo, tutaj już było powiedziane, jak się robi, więc jeszcze raz. Zimną wodą i... Zimną wodą zalewamy, zagotowujemy, na ogniu trzymamy takie 3-5 minut, nie dłużej. I wyłączamy gaz, przykrywamy to i czekamy sobie jeszcze 15-20 minut i to mamy odwar. I odwar zazwyczaj robimy wtedy, kiedy w mieszance są i takie rośliny, z których byśmy zrobiły napar, i takie, które trzeba pogotować trochę, bo są jakimiś korzeniami albo korą. Pamiętajcie, że wszystkie te takie ciężkie, twarde części roślin, czyli właśnie korzenie, fragmenty gałązek, kora, to będziemy zawsze robić odwar albo wywar. Wywar robimy z korzeni i to jest tak robiony jak odwar, tylko gotowany bardzo długo, nawet do 40 minut w przypadku wyjątkowego skrzypu, który w innym wypadku nie da nam związków krzemu, o które nam chodzi. Ponieważ on ma bardzo trudno rozpuszczalne związki krzemu w wodzie i trzeba bardzo długo go gotować, żeby to miało sens.
Zaczynamy. Skrzyp wrzucamy do zimnej wody? Tak. Tak? I gotujemy go 40 minut?
Tak.
Na wolnym ogniu?
Tak.
Bardzo.
Tak.
Tak nie robiłam.
Tak. Natomiast są inne rośliny krzemionkowe, z których wystarczy zrobić napar, żeby działały tak samo dobrze jak skrzypa, o których się nie mówi, bo się żeśmy przyczepili do skrzypy jak rzepciego ogona, a tymczasem przytulia porasta nam lasy i...
Ogrody.
No i ogrody i właśnie dziś będziemy robić przytuliowe wino. Pójdziemy na tą przytulię do tych ogrodów waszych, wyrwiemy je. Tak. I nie trzeba gotować. I jest bardzo smaczna.
Dziś w cieniu ziół i pod czujnym okiem Anny Czeremchy odkrywaliśmy świat, który, choć cichy i niepozorny, kryje w sobie ogromną moc. Dowiedzieliśmy się, że zioła to nie tylko rośliny, to styl życia, który uczy nas uważności, prostoty i zaufania do natury. To także sposób na zdrowie, pielęgnację i większą niezależność od sklepowych półek i aptecznych witryn. Usłyszeliśmy, że warto wiedzieć, gdzie i jak zbierać zioła, jak je przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać na co dzień, zarówno w domowej apteczce, jak i kosmetyczce. Ale też, że zielarstwo to sztuka cierpliwości, a nie szybki przepis na cud. Mam nadzieję, że ta wizyta w Posejnelach w towarzystwie gospodyń z koła Marycha zainspirowała Państwa do spojrzenia na przyrodę z większym szacunkiem i odrobiną ciekawości. Dziękuję za uwagę. Anna Auron-Wasilewska.
W zgodzie z naturą.